Cześć wszystkim, jestem Nikodem, jest ze mną w studio Kuba. Cześć Kuba.
Cześć, witam wszystkich.
Kuba, zanim przejdziemy do głównego tematu, ja już się trochę znam, ale jakbyś się przedstawił naszym widzom, kim jesteś, co robisz?
Jestem programistą, tym tak zwanym full stackiem, co jeszcze do końca nie wiadomo, co to znaczy, ale może pod koniec audycji się troszkę wyklaruję. Pracuję dla niemieckiego startupu, który nazywa się InnoVirtue. Oczywiście nic nie mogę powiedzieć na jego temat.
Bo nie będziemy cieszyć się
startupem. Natomiast mamy tutaj zespół w Krakowie, no i właśnie pracujemy dla niemieckiej firmy. Mogę jeszcze powiedzieć, że pracuję z moimi kolegami, więc w ogóle wszystko jest super. Wszyscy są zadowoleni. W startupie, jak to w startupie, jest się odpowiedzialnym za wszystkim, więc ja tu jestem praktycznie od pierwszego dnia, czyli najpierw jakieś wybory technologii, później zatrudnianie ludzi. Też zajmowaliśmy się architekturą od początku, cały zespół praktycznie. No więc dużo odpowiedzialności, natomiast jeśli chodzi o takie stricte programistyczne obowiązki, to robię frontend w Reakcie właśnie, o którym później coś więcej powiemy. Robię backend w dotnecie, mamy chmurę, którą się też zajmuje Azura w tym wypadku. Więc tak, już od dłuższego czasu lubię robić, albo inaczej, w wielu obszarach aplikacji lubię się poruszać. Po prostu mi to sprawia frajdę.
Okej. Okay. A propos twojego doświadczenia, jak długo masz kontakt z webówką?
Z webówką tak ogólnie, to w ogóle webówka była pierwszą rzeczą, jaką się zająłem, bo to była piąta klasa podstawówki. I wtedy pamiętam, że pierwszy raz dotknąłem HTML-a. Zrobiłem stronkę, na której były nawet jakieś style, był tam rzucony jakiś filmik. Także to był mój początek. Później było trochę lat przerwy i w liceum byłem na profilu informatycznym i jakieś proste stronki, takie powiedzmy wizytówkowe robiłem, natomiast to jakość tych rozwiązań nie była zbyt duża, także nie ma się czym chwalić. Od razu po liceum poszedłem na staż. To były takie trochę inne lata jeszcze, więc że tak powiem, nie było zbyt wielu chętnych na te staże. No oprócz tych, którzy wiedzieli, że za chwilę może w tej branży być fajnie, więc to był główny czynnik, dlaczego poszedłem po prostu na staż. Później zostałem tam w tej pierwszej firmie jakieś 2 lata. No i w tej pierwszej firmie nie robiłem obówki, tylko robiłem desktopa, trochę mobilek. Natomiast od tej kolejnej pracy, czyli powiedzmy jakieś 7 lat temu, 6 lat temu, coś takiego, robię już tylko webówkę. Z jakimiś tam przerwami na też były jakieś mobilne projekty, natomiast 90% to jest webówka. Webówka w bardzo starych technologiach, jakieś webformsy od Microsoftu, później Razor Microsoftowy, JavaScript czysty, dziesiątki bibliotek JavaScriptowych, jakieś frameworki JavaScriptowe. Kiedyś przez przypadek zrobiłem właśnie single page'a, o którym będziemy mówić z użyciem jQuery. Takiego troszeczkę, powiedzmy na glinianych nogach, ale jednak single page'a. Jakiś czas później się przesiadłem na Angular.js'a, jeśli chodzi o frontend. Tam zrobiłem kilka projektów, później był Angular 2 w górę. Też powiedzmy 2-3 projekty w tym zrobiłem. Natomiast od 4-5 lat głównie jest to React. Miałem też jeden projekt w Vue, więc powiedzmy z tych 3 najpopularniejszych dziś narzędzi React, Vue i Angular, to z wszystkim miałem po trochu do czynienia.
Które najbardziej lubisz?
Nie mam zdania, szczerze mówiąc. Często jest tak, że jak ktoś lubi Reacta, to nie lubi Angulara, bo tam troszkę są inne koncepty, natomiast ja lubię oba te rozwiązania. Vue nie robiłem na tyle dużo, żeby się móc wypowiedzieć. Natomiast jest on bardzo zbliżony, jeśli chodzi o koncept tej biblioteki do Reacta, więc ja to traktuję po prostu jako jakąś tam alternatywę Reacta.
No ja z tego, co słyszałem, to nawet nie chodzi o to, że jedna technologia nie lubi drugiej. W sensie mam na myśli, że ludzie z jednej technologii nie lubią drugiej, ale że na przykład z Reacta ciężej się jest przesiąść na Angulara niż w drugą stronę.
Tak, no trzeba pamiętać, że React to jest biblioteka sama w sobie, natomiast naokoło jest dużo jakichś tam dodatkowych konceptów czy dodatkowych bibliotek, z których my budujemy swój własny framework, którego nam nikt nie narzuca. Nikt nie narzuca nam struktury folderów, nikt nie narzuca nam konwencji nazewnictwa i różnych innych rzeczy, które w przypadku frameworka takiego jak Angular są narzucane. Więc tak, często tak jest, że ludzie po pierwsze boją się tego progu wejścia do Angulara, który faktycznie jest spory. Dla mnie był trochę mniejszy, bo też trzeba pamiętać, że Angular był od razu z defaultu, znaczy przepraszam, Angular 2 w górę była już z defaultu z TypeScriptem, czyli powiedzmy niby gdzieś tam miało być bliżej programistom z C-Sharpa, Javy. I może faktycznie tak jest. Natomiast jeśli ktoś zaczął od JavaScripta, który jest językiem dynamicznym i nagle ma typy, nagle ma jakieś tam powiedzmy inne elementy składni z języków obiektowych, no to trochę się gubi faktycznie. Może to zająć czasu, więc
może być nieprzyjemne.
Na zgoda.
Dobra, ale tak jak już wspomniałeś, chcielibyśmy tutaj z tobą pogadać na temat single page application. I w sumie mam mnóstwo pytań,
jasne.
Ale zanim zacznę to dodawać, to bym ci opowiedział taką krótką historię, bo przez jakiś czas w ogóle do mnie, no znaczy teraz już się zajmuję też webówką, także ten temat jest dla mnie raczej taki jasny, ale jak zaczynałem, taki pierwszy kontakt, było tak, że kolega w pracy tworzył właśnie jakiś projekt w Reakcie i tak stwierdziłem, kurczę, no ciekawie to wygląda, co oni tam tworzą i mówię, może poszukam jakiejś informacji, poczytam, czym jest ten React i o co tutaj chodzi. No i tak zacząłem czytać, zacząłem się interesować, no i taki dochodzę do pierwszego wniosku, że tam było gdzieś napisane na stronie, że React tworzy single page applications. No i myślę sobie, no okej, okay, jakieś przykłady tam były podane, typu, no nie wiem, Facebook albo ta właśnie strona kolegi i się zastanawiam, jak to ma się do siebie. Z jednej strony single page application, a z drugiej wchodzę na stronę, widzę, że można wszędzie klikać. Są jakieś linki, przenosi mnie do innych stron. Mówię, o co chodzi? Co tu jest grane?
Mhm. Tak, no bo to określenie jest mylące. Trzeba też pamiętać o tym, że cały ten ekosystem JavaScript lubi hype. Twórcy tych bibliotek, frameworków, jakichś kolejnych takich buzzwordów, oni chyba po prostu lubią hype i lubią, żeby ludzie właśnie dociekali, czym to jest, dlaczego jakieś nowe tutaj pojęcia wprowadzono i tak dalej. No i wydaje mi się, że w przypadku definicji samego single page'a jest ona bardzo nieprecyzyjna. Po pierwsze, wiele osób tutaj myli właśnie samą architekturę, bo single page app to jest architektura, z jakimiś konkretnymi bibliotekami czy frameworkami, więc te dwie rzeczy trzeba rozróżnić. Przede wszystkim jest to architektura. Możemy budować single page'a z użyciem czystego JavaScripta. Nie potrzebujemy żadnej biblioteki do tego.
Wspomniałeś tutaj, że ci się udało kiedyś.
Tak, przez przypadek. Stworzyć taką architekturę. Właśnie chcąc osiągnąć jakiś lepszy user experience dla użytkownika. I tak naturalnie też powstawały kolejne biblioteki czy frameworki, czyli ludzie zauważyli, hej, piszemy coraz więcej logiki po stronie klienta. Chcemy też robić przejścia pomiędzy stronami, też po stronie klienta, bez potrzeby wywołania tutaj jakiegoś żądania na serwerze. No i ktoś zauważył, jest dużo takich typowych rzeczy, tak? Czyli właśnie jakieś tam przejścia, ładowanie danych w tle. Ktoś stwierdził, ok, w ogóle wszyscy na to wpadli, bo wszystkie te biblioteki czy frameworki opierają się na architekturze opartej na komponentach, na takiej jakiejś strukturze drzewiastej, gdzie są po prostu komponenty. Nie wiem, czy się zgadali, czy po prostu tak im wyszło przez przypadek. No i ludzie zaczęli szukać jakichś rozwiązań dla tych właśnie typowych problemów. No i dlatego powstały biblioteki, frameworki. Natomiast tak, warto pamiętać, czym jest single page. Przede wszystkim single page to nie jest strona, która zamyka się bez żadnych podstron. To znaczy nie ma żadnych podstron. Są podstrony, natomiast to, co jest istotne, że jest to jedna aplikacja ładowana użytkownikowi za pierwszym razem, czyli za pierwszym wejściem na jakąś stronę jest ładowana cała aplikacja z wszystkimi podstronami, z wszystkimi stylami, z całą logiką i tak dalej. Tu jest pewien wyjątek, to znaczy można też dynamicznie już w trakcie działania aplikacji doładowywać jakieś podmoduły, czyli na przykład użytkownik będzie chciał wejść w jedną z zakładek. W celu optymalizacji my sobie to wydzielimy, całą tą zakładkę, czy wszystko, co stoi za tą zakładką, do jakiegoś osobnego modułu. No i dopiero jeśli użytkownik będzie chciał tam wejść, no to mu, że tak powiem, dociągniemy tą część aplikacji. Natomiast to jest rzadkość, to jest w przypadku, jeśli faktycznie ten nasz single page się rozrasta, więc chyba nie ma sensu o tym mówić, powiedzmy w takich...
Nie będziemy wchodzić aż w
takie
szczegóły.
To są skrajne przypadki, tak? Natomiast no, dobra, w większości przypadków ładuje się cała aplikacja z całą logiką, krążą jedynie dane gdzieś tam w tle, użytkownik nawet o tym nie wie.
Okej, no i to jest takie od razu kolejne pytanie się tutaj nasuwa. W takim razie po co tego używać? Jaka jest z tego korzyść? Bo no, czy stare podejście było złe?
Nie było złe, sporo firm do niego wraca. Jeśli bym miał powiedzieć jakby taki największy argument za single page'em, no to jest możliwość osiągnięcia lepszego user experience. To jest klucz. Można to osiągnąć na różne sposoby, używając single page'a, czy tam budując single page application. Możemy powiedzieć o jakimś przykładzie. Powiedzmy, chcemy wyświetlić tabelkę. Na tabelkę składa się, nie wiem, powiedzmy 200 rekordów, które gdzieś tam sobie leżą w bazie danych. No i mamy serwer, który i tak musi te dane jakoś tam wystawić. Więc w przypadku server-side renderingu musielibyśmy te dane razem z całym HTML-em wyrenderować po stronie serwera, zwrócić do użytkownika, cała strona musiałaby zostać przeładowana. Znowu, z jakimś tam miejscem na optymalizację, żeby nie przeładowywać całej strony, natomiast powiedzmy w większości przypadków, że byłoby to przeładowanie całej strony. Więc to trwa, użytkownik widzi, że cała strona się przeładowuje. Natomiast z drugiej strony, w przypadku single page'a, budując ten sam feature, mamy szkielet tej tabeli już po stronie aplikacji, plus jakąś tam logikę, która przyjmując dane, wypełni nimi tabelę. Tylko że to dzieje się po stronie klienta. Co nam to daje? Po pierwsze, możemy wyświetlić jakiś loader.
Przyspieszyć aplikację.
Tak, ale loader już przez nas, powiedzmy, ostylowany. To nie przyspieszy aplikacji.
Tak. Ale właśnie chciałem opowiedzieć taką króciutką historię, bo też jak czytałem o tym, co daje SPA, po co tego używać i tak dalej, tam były takie komentarze właśnie, że to może przyspieszyć trochę stronę. No też to tak trochę dziwnie brzmi, ale znalazłem kiedyś taką historię króciutką na Reddicie. Gościu pisał, że przyszedł do niego klient, oni się zajmowali tylko webówką, tworzyli interfejs dla klienta. Klient przychodzi i mówi, że strasznie wolno nam się ładuje strona tutaj. No to programista zagląda, patrzy, mówi, no tak, ale wysyłamy tutaj do was request i czekamy pół minuty na odpowiedź, więc coś jest nie tak po waszej stronie. Nie, macie przyspieszyć działanie u siebie. No i biedny programista siedzi, zastanawia się, co tutaj zrobić i stwierdził, że napisze taki loader właśnie. Wrzuca okay. Tak, że wchodzisz na stronę, wyskakuje 5%, co tak. Sekundę leci kolejne 5%, po tam 10 sekundach przeskakuje, żeby się wolniej troszeczkę ładowało, na 95% się zatrzymuje, czeka na pełen payload od strony backendu, po czym ładuje się wszystko. No i przychodzi później klient i mówi tak, fantastyczne rozwiązanie, bardzo nam się podoba, prawda. O takie przyspieszenie chodziło.
Często to pomoże, ale to, o czym powiedziałeś, to jest ukrycie po prostu niewydajności aplikacji.
No i tak, to, tak.
To też jest często potrzebne. Natomiast w takim skrajnym przypadku, gdzie mówisz o 30 sekundach, to tu by trzeba spojrzeć szerzej, no bo to nie rozwiązuje problemu. Natomiast warto pamiętać, że cały ruch cała komunikacja z serwerem jest asynchroniczna. To znaczy możemy w przypadku, nie wiem, użytkownik wypełnia jakiegoś forma, daje tam 5 inputów, klika submit, my go już robimy mu od razu redirect na homepage. W tym momencie powiedzmy, że na serwerze obsługa tego żądania trwa 30 sekund. Ale użytkownik w tym czasie używa sobie normalnie aplikacji, może sobie iść do innych zakładek, może sobie robić co tam chce. po tych 30 sekundach notyfikujemy go o tym, że to żądanie zostało obsłużone, więc w przypadku takich skrajnych sytuacji, skrajnej niewydajności backendu, możemy myśleć sobie o takiej obsłudze asynchronicznej. W przypadku właśnie jakichś operacji, które modyfikują dane, no to jest to dużo prostsze, taka obsługa asynchroniczna. W przypadku właśnie, gdy chcemy wyświetlić jakiś duży zbiór danych, to jest to trudniejsze, ale wtedy można też jakieś takie predefiniowane widoki sobie, no to już gdzieś po stronie tam backendu, powiedzmy, tworzyć.
No okej. Okay. Ale to akurat chodziło o takie podejście typowo frontendowe, znaczy to, co mówisz, to rozwiązanie asynchroniczne, powiedzmy użytkownik w międzyczasie ma dostęp do reszty komponentów, może działać, to faktycznie to jest całkiem mądre i sprytne rozwiązanie, tak. Ale musisz przyznać, że taki pasek ładujący się też był ciekawym podejściem. Tak.
No i szybszym do zbudowania, bo takie asynchroniczne procesowanie żądań, trzeba pamiętać, że to mocno podniesie jakby koszt produkcji jakiegoś tam danego feature'a.
Okej. Okay. A to takie teraz mam prywatne pytanie do ciebie. Jakbyś miał teraz stawiać swoją aplikację, z którego podejścia byś wolał skorzystać? SPA czy jednak multipage?
To zależy, co bym budował. Czyli jeśli nie byłoby potrzeby jakiegoś bardzo wysokiego user experience w aplikacji, pewnie bym się zdecydował na server side rendering. Już się sporo napracowałem z różnymi bibliotekami, więc takie moje czysto egoistyczne pobudki nie istnieją. W sensie wiem, że dziś wiele osób wybrałoby single page'a, bo po prostu jest to modne, każdy chce spróbować coś w tym zbudować, tylko nie zawsze trzeba oczywiście, bo zawsze aplikacje z server side renderingiem zbudujemy szybciej. To jest bardzo istotne tutaj, zawsze zbudujemy ją szybciej. Może nie lepiej, ale szybciej. Więc jeśli nie byłoby potrzeby, czyli powiedzmy jakaś wewnętrzna aplikacja, no to pewnie optowałbym za server side renderingiem. Oczywiście abstrahując od innych aspektów, czyli czy zespół go zna, czy za 5 lat będzie miał kto to wspierać i tak dalej, i tak dalej.
Okej, okay, a jakbyś miał tak powiedzieć w takim razie, jakie są wady z podejścia single page application. No i tak jak mówisz tutaj, z tego co rozumiem, jedną z takich wad już będzie na przykład to, że ta aplikacja będzie się wolniej tworzyć. Ale czy dostrzegasz jeszcze coś takiego, czy byś chciał się podzielić?
Jeśli chodzi o minusy.
Tak, minusy.
No minusem dla mnie przynajmniej jest cały ekosystem javascriptowy. Tych wszystkich bibliotek, zależności między nimi. Warto wiedzieć, że dzisiaj na przykład korzystając z Reacta, czystego powiedzmy Reacta, korzystamy też z bardzo dużej ilości innych bibliotek, na których on się opiera. My nawet o tym nie wiemy. Mamy bardzo dużo zależności w naszej aplikacji na dzień dobry. No i mogę powiedzieć z przeszłości, że często miewałem problemy właśnie po pojawieniu się jakichś tam kolejnych wersji bibliotek. Dużo, na pewno więcej niż w przypadku ekosystemu dotnetowego, gdzie to było naprawdę rzadkością, żeby po upgrade'ie jakiejś tam paczki pojawił się problem, natomiast w przypadku JavaScripta często był ten problem. Jest też nadmiar bibliotek, bo po prostu wiele ludzi chce tworzyć swoje. Przykładowo, jeśli chodzi o biblioteki do PDF-a, pewnie są ich dziesiątki, ale kiedyś zrobiłem taki głębszy research i 98%, dobra, nie chciałem powiedzieć 9, może i 9, tych bibliotek pod spodem opiera się na tym samym. Na tej samej jakiejś tam biblioteczce.
Czyli każdy pisze swoją taką obudówkę
Taką swoją obudówkę, osobną dla Reacta, Angulara, dla Reacta mamy powiedzmy 10 bibliotek do PDF-ów opierających się na tym samym i tak dalej. Więc takie bardzo duże drzewo zależności na innych twórcach, które może być problematyczne. Brak standaryzacji to jest drugi problem właśnie tego ekosystemu javascriptowego. Niektórzy to lubią, inni mniej, ja może trochę mniej, bo gdzieś tam powiedzmy jeśli chodzi o projekty komercyjne, no to zaczynałem z C#, gdzie tam były sztywne zasady, każdy się ich trzymał. W przypadku frontendu oczywiście można wprowadzić jakieś zasady, można sobie skonfigurować lintera i tak dalej. Natomiast nie ma takich standardów dotyczących powiedzmy całego ekosystemu. JavaScript sam w sobie często sprawia problemy.
Wiem coś o tym.
Jest takim językiem, powiedzmy, nietypowym. Ja w pewnym momencie przeszedłem na takie podejście, że nie skupiam się w JavaScriptie na jego elementach typowych tylko dla JavaScripta. Czyli staram się pisać, w sumie nieważne w jakim języku, kod taki uniwersalny, czyli powiedzmy kod z użyciem składni, która występuje w większości języków, a nie jest typowa dla jakiegoś języka. Natomiast polecam zobaczyć sobie jakieś filmiki, które w taki trochę prześmiewczy sposób pokazują operatory przykładowo JavaScriptowe. Może ma to jakieś uzasadnienie, ale no nie jest takie oczywiste jak w innych językach.
Okej. Okay. A to jak już omówiliśmy minusy SPA, to czy mógłbyś powiedzieć o jakichś minusach z drugiej strony, czyli multipage?
No to taki główny minus, że wszystko dzieje się po stronie serwera, wszystko lub prawie wszystko, no bo dziś i tak ten JavaScript często się pojawia. No i to jest taki główny minus. Tak naprawdę jakichś tam większych minusów tego rozwiązania nie znajdę, jednak przez większość istnienia internetu tak się budowało te strony i można było robić to dobrze. Łatwo to zepsuć oczywiście, głównie przez jakąś tam słabszą wydajność. Natomiast jak najbardziej jest to ok rozwiązanie, tylko no, takim głównym minusem jest to, że nie osiągniemy takiego user experience jak w przypadku single page'a. Nie ma takiej opcji. Jak dużą wydajność byśmy mieli, to i tak tego nie zrobimy.
Okej. Okay. Czy mógłbyś podzielić się z nami jakąś taką historią, jakimś najtrudniejszym wyzwaniem, jakie cię spotkało podczas tworzenia single page applications?
Jasne. No więc tak, jeśli chodzi o takiej strony technologicznej, no to największym wyzwaniem było dla mnie, kiedy tworzyliśmy taką bardzo, bardzo rozbudowaną ankietę, która miała powiedzmy parędziesiąt, może paręset nawet pól i te pola miały między sobą jakieś zależności, czyli w zależności od tego, jak odpowiesz na pytanie numer 5, masz inne opcje odpowiedzi na pytanie numer 8, a jak źle odpowiesz na pytanie numer 30, no to jesteś określony jako potencjalny terrorysta. Czyli bardzo rozbudowany tak naprawdę formularz, nad którym pracowało kilka osób, nad jednym formularzem, z bardzo jakimiś tam zawiłymi biznesowymi zasadami dla niego.
I co było najtrudniejsze w tym? Samo wymyślenie algorytmu, czy współpraca z kolegami?
Algorytm wymyślał biznes, więc my się nim nie musieliśmy przejmować. Natomiast my go musieliśmy zaimplementować. Tak jak mówię, bardzo dużo zależności między polami, bardzo duży ruch asynchroniczny, więc tak, no to był problem przede wszystkim z wydajnością. Ciężko było to tak zaprojektować, żeby to działało po stronie klienta i było wydajne. Naprawdę obciążenie było ogromne, no ciężko było uniknąć tego obciążenia. Początkowo tam była użyta biblioteka do zarządzania stanem NGRX, bo był to projekt w Angularze. Natomiast to po prostu nie wydalało. Próbowaliśmy innych bibliotek, nie pomagało. Finalnie skończyło się na tym, że napisaliśmy własną maszynę stanów tak naprawdę. I no, jakby to była aplikacja wewnętrzna dla pracowników jakiejś tam instytucji, więc ci pracownicy nie mieli jakichś mega wydajnych maszyn, tak jak programiści. Natomiast doszliśmy do etapu, że oni byli w stanie tego używać. I to już był ogromny sukces. Tak, bo to była aplikacja core'owa tej instytucji. No i powiedzmy, że codziennie przez nią przechodziło kilka tysięcy jakichś tam wniosków. Więc było to naprawdę kluczowe dla tej firmy. I tak jak mówię, od stanu, że naprawdę nie byli w stanie tego używać, nie byli w stanie na tym pracować. Mimo że wszystko zrobiliśmy wedle książki, o tym warto powiedzieć, to znaczy dobrze była użyta ta biblioteka do zarządzania stanem, wszystko było ok, no tylko po prostu nie wydalało, zrobiliśmy tak, że zaczęło, więc To było fajne.
A jakbyś mógł nam opowiedzieć o jakichś wyzwaniach dla organizacji, która chciałaby wprowadzić rozwiązanie SPA?
Tak, tych wyzwań jest dużo. Sam w zeszłym roku uczestniczyłem w czymś takim, praktycznie stawiając firmę od zera. Więc dużo decyzji trzeba podjąć na początku. Ja mimo sporego już doświadczenia z single page'ami, z różnymi bibliotekami, frameworkami i tak dalej, miałem spory wybór, żeby wiele z tych decyzji podjąć. Więc w przypadku organizacji dzisiaj niestety trzeba zdecydować się na jakieś narzędzie. Czy React, czy Angular, czy Vue, czy Svelte, które też zyskuje ostatnio popularność. Może jeszcze jakaś inna biblioteka, która wczoraj powstała, a o niej jeszcze nie wiem. Więc trzeba znaleźć najpierw takiego kompana. Później zastanowić się nad budową swojego własnego frameworka do budowania single page'y. Na co się składa, jak chcemy pisać testy, jak chcemy odpalać testy, czy chcemy używać jakiejś dodatkowej nakładki na JavaScript typu TypeScript, Flow, jakieś tam inne jeszcze rzeczy. Jak chcemy pisać style, czy chcemy, dzisiaj jest trend, żeby pisać style w JavaScriptie, więc może warto to rozważyć, czy użyć biblioteki do zarządzania stanem, czy może nie jest nam potrzebna. Jak ogarnąć temat lokalizacji, mam na myśli jakby tłumaczenia na różne języki naszej aplikacji. Także dużo, dużo takich wyzwań początkowych, gdzie łatwo jest podjąć złe decyzje.
Miałeś kiedyś coś takiego, że podjęliście jakieś decyzje, a później musieliście się męczyć z projektem przez kolejny rok i żałowaliście za każdego dnia, kiedy przychodzisz do pracy w poniedziałek, sobie myślisz, kurde, czemu wybraliśmy
to? To znaczy, powiem tak, od dłuższego czasu pracuję z architektami, czy to na poziomie jakiejś aplikacji, czy z enterprise architektami. I tam zawsze padają złe decyzje. To znaczy, z perspektywy czasu możemy powiedzieć, że wtedy podjęlibyśmy lepszą. Ja jeszcze nie miałem takiej mega wpadki, żebym podjął jakąś taką decyzję, od której trudno się odwrócić, albo żeby ona miała jakiś taki duży wpływ na produkt czy na firmę. Natomiast jeszcze wiele przede mną, więc na pewno takie mniejsze czy większe błędy mi się zdarzą.
Załóżmy, że powiedzmy jestem studentem, kończę studia, albo po prostu chciałbym się przebranżowić. Stworzyłem tam jedną czy dwie aplikacje w webówce i mówię, fajnie, podoba mi się to, chciałbym z tym pracować. I co byś mi doradził, czego powinienem się nauczyć, od czego zacząć, żeby znaleźć pracę, albo żeby w ogóle dobrze się czuć w tej technologii?
Zacząłbym od samego JavaScripta, czystego, czyli nie wpisywać...
Bez żadnych Reactów.
Bez żadnych Reactów, Angularów i tak dalej. Dlatego też nie wpisywałbym pytania w przeglądarkę, jak zostać front-end deweloperem, bo tam każda odpowiedź będzie naucz się Reacta, naucz się Vue, naucz się coś tam. Więc zacząłbym od tych trzech filarów, czyli JavaScript, dobre podstawy, troszkę się zagłębić w internalsy JavaScripta, bo tam są różne ciekawe zawiłości. HTML5 to jest dosyć proste, więc jeśli ktoś jest techniczny, to zrobi coś, co już będzie widział, co już będzie działało bardzo szybko. Style, powiedzmy, może niekoniecznie, może troszeczkę później. Najpierw bym na miejscu takiej osoby tworzył aplikację, która coś robi. Czyli nie wiem, może jakąś głupią gierkę, może kalkulator. Po prostu, żeby nauczyć się programować, a nie dekorować, bo to wydaje mi się jest istotniejsze. Natomiast tych CSS-ów też w jakimś tam podstawowym stopniu bym sugerował się nauczyć. Później zacząć po prostu robić projekty. Robić też błędy w tych projektach, ale po prostu się nie bać robić projekty. Może po jakimś czasie zaświeci się lampka, że warto by pisać testy. Może bym wtedy część tych błędów uniknął, czy uniknęła.
Po co testować, skoro domyślasz się, że powinno działać?
Tak, znaczy tak szczerze, ja dopiero zacząłem jakby doceniać testy niedawno, czyli to nie jest tak, nie można od razu doceniać testów, nie można od razu doceniać, nie wiem, solida czy wzorców projektowych. bo to tak nie działa, więc na niektóre rzeczy po prostu, do niektórych rzeczy trzeba dojść samemu, popełnić jakieś tam błędy, trochę się może za nie powstydzić i później szukać rozwiązań, żeby się nie powtórzyły. Więc tak, więc może zacząć wtedy pisać jakieś testy. No jak już dobrniemy do takiego momentu, że jesteśmy w stanie zbudować jakąś działającą aplikację, to wtedy może warto rozglądnąć się za jakimiś narzędziami, bo tego nie unikniemy. Mam tu na myśli jakieś biblioteki, można zacząć od Reacta, można zacząć od Vue. Nie, dla takiej zupełnie nowej osoby nie sugerowałbym zaczynać od Angulara, bo no jest po prostu najwyższy próg wejścia. Czyli wybrać sobie bibliotekę, poznać jej ekosystem, bo często są jakieś typowe biblioteki dla Reacta, często są typowe biblioteki dla Vue. Nie iść ślepo w Reduxa, bo każdy będzie nam proponował, jak używasz Reacta, użyj go z Reduxem. Dowiedz się, czym jest state management. Nie, na początku ci to nie jest potrzebne. Jak dojdziesz do momentu, że stan twojej aplikacji się rozrasta, masz problem z zarządzaniem tym stanem, zastanów się nad biblioteką do zarządzania stanem. Natomiast wszystko po kroku. Starajmy się szukać rozwiązań problemów, które teraz się pojawiają, a nie twórzmy sobie ich na siłę. Otóż było takie za bardzo, bardzo życiowe.
Dobra. Dziękuję ci w takim razie, Kuba, za to, że nas odwiedziłeś, że podzieliłeś się swoją wiedzą, doświadczeniem. Było nam bardzo miło wygościć.
Miło było.